Kto ma Biblię, to proszę, żebyście otworzyli pierwszą królewską, 20 rozdział. Pewien fragment z tej księgi stał się inspiracją do tego, o czym dzisiaj będę mówić. A zatytułowałem sobie to, o czym dzisiaj będę mówić, że Bóg jest Bogiem gór i dolin w naszym życiu. Długo zrozumiecie, o czym chcę powiedzieć. Więc pierwsza księga królewska, 20 rozdział. Od wersetu 23 do 28 przeczytam pewien fragment. Najpierw pewne wprowadzenie. Król Achab, król Aramu, zebrał 32 sprzymierzonych ze sobą królów i postanowił najechać Izrael. Powiedział, wysłał poselstwo do króla Izraela, że wszystko chce mu zabrać. Jego żony, jego niewolnice, skarbce chce mu opróżnić, bo uważa, że to jest jego. I król Izraela się na to zgodził, wiedząc, że jakby nie ma szans. Ale ten przysłał znowu kolejne poselstwo z jeszcze obostrzonymi wymaganiami i na to się już król Izraela nie zgodził. I doszło do wojny. Król Aramu zebrał potężną armię i postanowił uderzyć na Izrael. I czytamy, że po bitwie, którą Izrael wygrał, bo przyszedł prorok Pana i powiedział, że ta bitwa będzie wygrana po stronie Izraela, aby Izrael poznał, że on jest Panem. Ale po bitwie, czytamy w 23 wierszu, tymczasem ludzie z otoczenia króla Aramu powiedzieli, ich bogowie są bogami gór, dlatego nas pokonali. Gdybyśmy walczyli z nimi na równinie, z pewnością dalibyśmy im radę. Zrób zatem tak, usuń królów z ich stanowisk, a zamiast nich ustanów namiestników. Następnie zbierz wojsko w takiej samej sile, jak to, które ci rozbito, z podobną liczbą koni i rydwanów. I stoczymy z nimi bitwę na równinie. Na pewno ich pokonamy. Król posłuchał ich rady i zgodnie z nią postąpił. Na przełomie roku Ben-Hadad dokonał przeglądu Aramejczyków i wyruszył do Afek, by walczyć z Izraelem. Izraelici także dokonali przeglądu, zadbali o zaopatrzenie i wyszli im na spotkanie. Jednak obóz Izraelitów wobec wojsk Aramu, 100 tysięcy było ich, był jak dwa statka kóz. Aramejczycy wypełniali okolice. Wtedy do króla Izraela podszedł mąż Boży ze słowami. Tak mówi Pan. Ponieważ Aramejczycy uznali, że Pan jest Bogiem gór, lecz nie jest Bogiem dolin, wydam całą tą wielką hordę w Twoje ręce i poznacie, że ja jestem Panem. Aramejczycy w tej sytuacji, kiedy ponieśli klęskę, chcę wam powiedzieć, że oni mieli 100-tysięczną armię, którą Izrael miał 7-tysięczną armię, więc miażdżąca różnica sił. Mimo to Izrael wygrał tą pierwszą bitwę, dlatego że Pan tak postanowił. I wtedy sobie Aramejczycy zaczęli się zastanawiać, no jak możliwe jest ponieść klęskę z taką przewagą. Więc stwierdzili, że widocznie dlatego, że bogowie Izraela są bogami gór. A mogli takie wnioski wyciągnąć, bo znali troszeczkę na pewno, przecież to był sąsiad, historię Izraela, że Bóg Izraela objawiał się gdzie? W górach. Tak? Okazywał swoją moc w górach. Stąd mogli wyciągnąć, mieć takie skojarzenie, że ich Bóg, że przegrali tą bitwę dlatego, że walczyli w górach. Ale sprowadźmy ich w dolinę. A nie będą mieć żadnych szans. Słuchajcie, to nawet jest dzisiaj, wiadomo, że na przykład w Afganistanie armia rosyjska nie miała żadnych szans z partyzantami, którzy chowali się po górach. Cała przewaga technologiczna, liczebna ma się nijak wobec partyzantów chowających się po górach. Zresztą to nie tylko w Afganistanie, gdziekolwiek indziej, czy w czasie II wojny światowej Niemcy po Alpach i tak dalej, nie mieli szans, bo tam nie wykorzystasz całej swojej przewagi. Wiadomo, że kiedy sprowadzisz w dolinę, można wykorzystać przewagę swoją i pokonać. No bo co by partyzanci zrobiliby na równinie? By ich wystrzelali jak kawki, tak? Więc oni mieli tą świadomość i postanowili w ten sposób uczynić. Aramejczycy i tak zrobili. Ściągnęli do bitwy Izrael na równinę w dolinę. Ale tu wkracza Bóg i mówi w ten sposób. Ponieważ Aramejczycy uznali, że Pan jest Bogiem gór, lecz nie jest Bogiem dolin, wydam całą tą wielką hordę w Twoje ręce i poznacie, że ja jestem Pan. Izrael pokonał całą armię Aramejczyków. Te dwa statka kóz, jak to jest tak obrazowo powiedziane, pokonał. Ale o czym chcę dzisiaj powiedzieć? Chcę przenieść ten obraz do naszego życia, dlatego że I w naszym życiu są góry i doliny. I w naszym życiu są, obrazowo mówiąc, takie miejsca, że jesteśmy jak na górach. Że jesteśmy na topie, na szczycie. Że w naszym życiu doświadczamy powodzenia, osiągnięcia, że wszystko się nam układa. Jak to się mówi, jesteśmy na wozie, tak? Na fali. Ale są też momenty w naszym życiu, kiedy bardziej jesteśmy nie na wozie, a pod wozem. Kiedy zamiast na fali, to raczej toniemy. Kiedy zamiast być na topie, to raczej nie jesteśmy na topie. Spadamy. I prawdą jest często to, że nasze życie przypomina trochę sinusoidę, niż jedną stopniową krechę, która idzie do góry. Dlatego, że nie zawsze doświadczamy jednego nieustannego potoku powodzeń w naszym życiu. Prawdą jest też to, że doświadczamy porażek, że doświadczamy przeciwności, że zamiast być jakby na wyżynach życia, przychodzą momenty, że jesteśmy w dolinie życia. Nawet jeśli chodzi o ziemię, to mówimy o tych miejscach na ziemi, które są poniżej poziomu morza, że nazywa się te miejsca, że są depresją, tak? To jest depresja. I czasami my jako ludzie też jesteśmy w takim stanie depresji, albo mówimy, że mamy doła, jesteśmy w dolinie. Co mówi Psalm 23? Bo pewien ten obraz też wynika z Biblii. Biblia mówi o zwycięskim ludzie, że on co? Że kroczy na wyżynach. I my w Chrystusie jesteśmy na wyżynach, też umieszczeni. Ale Psalm 23 na przykład mówi co? Choćbym szedł ciemną doliną. Zła się nie ulęknę, bo Pan jest ze mną. Inni tłumaczą, czy jest możliwość tego hebrajskiego słowa przetłumaczyć też w taki sposób, że choćbym szedł doliną cienia śmierci. Zła się nie ulęknę, bo Pan jest ze mną. Więc ta dolina, nawet w Biblii, Psalm 84 mówi o dolinie płaczu. Księga Ezechiela mówi o wyschniętej dolinie kości, obrazującej stan Izraela, że jest martwy, wyschnięty. I czasami jest tak w naszym życiu, że my również znajdujemy się w dolinie. Pewnego dnia, kiedy uczniowie byli z Jezusem na górze przemienienia, Piotr był tak oszołomiony chwałą, z którą się zetknął, że zaczął gadać głupoty, bo nie wiedział, co powiedzieć, tak? I mówi, to może rozbijemy tu obóz. I prawdą jest tak, że w naszym życiu, kiedy doświadczamy, jesteśmy na górze, spotykamy się z Panem, doświadczamy tego, co jest dobre, bo dobrze się czuje człowiek, który jest na topie, tak? Który osiąga szczyty w swoim życiu, szczyty możliwości, doświadcza Bożego błogosławieństwa. Ale wtedy Pan im powiedział, że jest czas, żeby zeszli w dolinę, że nie pozostaną na tej górze. I prawdą jest to, że jakbyśmy chcieli spojrzeć na życie ludzi, to ilu jest tych, co żyje w górach? Większość jednak ludzi żyje w dolinie. I Bóg czasami, albo znaczy to jest też nasze powołanie, Bóg wysyła nas w górę, ale nie po to, żebyśmy byli cały czas w górze. Ale nas na jakiś czas chce posłać w góry, żebyśmy doświadczyli tam przemienienia, doświadczyli przemienienia Jezusa, zobaczyli chwałę Jezusa w nowy, głębszy sposób, żeby nas posłać w doliny. Tam, gdzie żyją ludzie, tam, gdzie są potrzebujący ludzie. I Bóg chciał się objawić Izraelowi i nie tylko Izraelowi, że nie jest tylko Bogiem gór, ale jest Bogiem też dolin. To znaczy się, że Bóg jest Panem każdej sfery życia, każdego okresu życia, czy każdego miejsca życia, w którym się znajdujemy. Bóg nie jest tylko z nami, bo czasami to, co myśleli Aramejczycy, nam też się może zdarzyć. Że Bóg jest z nami wtedy, kiedy my jesteśmy na górze, kiedy w naszym życiu się wszystko układa i jest super. Czy jeszcze innym obrazem mówiąc, kiedy świeci słońce, tak jak dzisiaj. Jak świeci słońce, to chce ci się żyć. Ale kiedy przez wiele dni nie ma słońca, to zaczyna wpływać na nasz nastrój. Jak? Źle, tak? Tęsknimy za słońcem. Mówi się, że w tych częściach ziemi, gdzie tego słońca jest mało, jak na przykład na Islandii, gdzie jest wiele takich pochmurnych dni, ludzie mają większe problemy z depresją i samobójstwami niż w innych obszarach świata i co wynika tylko z tego naturalnego faktu. że tam jest mało światła, mało słońca, bo przy słońcu człowiekowi chce się żyć. I nam też, jak po wielu dniach pochmurnych, jak wyjdzie słoneczko, to świat zaraz inaczej wygląda. Tak jakoś radośniej, milej jest i my się lepiej czujemy z tym. I czasami ten obraz przynoszą też do naszego życia, kiedy nad naszym życiem świeci słońce, chwały Bożej, jest super. Ale kiedy znajdujemy się w ciemnej dolinie, kiedy jakby nad naszym niebem zaciągają się ciemne chmury i tak jest przez dłuższy okres czasu, to ma wpływ i na nas. I my też możemy pomyśleć, że tam w górze to Bóg był z nami. Bo tam doświadczaliśmy Jego przemiany, Jego obecności w taki bardzo namacalny sposób. A teraz w dolinie jest ciemno, nic nie widzimy i czasem ulegamy złudzeniu, że Boga tutaj nie ma. Nie ma z nami. Że jest gdzieś daleko. Nie czujemy Jego bliskości, nie czujemy Jego obecności, którą czuliśmy, będąc na górze obrazowo w naszym życiu. Bo wtedy odczuwaliśmy Jego chwałę, On się nam objawiał, a kiedy jesteśmy w dolinie, czasami przychodzi taki okres, że wydaje się, że nic świeżego od Boga nie odbieramy. Chociaż faktem jest, w tym fizycznym świecie, że za chmurami wiemy, że zawsze jest słońce. I to może być pocieszająca też myśl dla nas, tak? I czasami, kiedy... Bo tutaj jest obraz Aramu, tak? To jest diabeł. Czy obrazuje on wroga, który chce pokonać nas na górach? Ale kiedy my jesteśmy mocni, to często nie jest w stanie dać nam rady. Dlatego chce nas sprowadzić do walki w dolinie. Bo w dolinie jesteśmy słabsi. W dolinie nasze szanse są mniejsze. Dlatego diabeł, widząc, że nie może nas pokonać na górach, bo z góry to oczywiście łatwiej spać, tak? I się poturbować. Ale kiedy widzi, że nie daje rady, to chce wciągnąć nas w bitwę w dolinie. I tam spróbować nas pokonać. Bo tam są nasze szanse mniejsze. Natomiast Bóg jest Bogiem nie tylko gór w naszym życiu. Ale Bóg tak samo jest Bogiem, który chce objawić swoje panowanie nam również w tych okresach naszego życia, które są tą obrazową doliną. On chce objawić, żebyśmy poznali, bo poznać, że On jest Panem, miał szczególnie Izrael. I tak samo Bóg chce w naszym życiu pokazać, że On jest Panem każdego okresu naszego życia. Że On chce dać nam zwycięstwo nie tylko, kiedy jesteśmy na górach tych obrazowych, ale chce dać nam zwycięstwo także w tych okresach życia, które są tą przysłowiową doliną, tym ciemną doliną śmierci, doliną płaczu, doliną trudności w naszym życiu. Kiedy zamiast wszystko się układać, to się wszystko nie układa. Kiedy zamiast wszystko jest dla nas jasne i wiemy, co robić, to nie wiemy, co robić, bo wszystko wokół widzimy jakąś ciemność. On chce się objawić jako ten, który jest Bogiem nie tylko gór, ale i dolin, i On chce dać nam zwycięstwo w każdym obszarze naszego życia. Nie tylko w górze, ale także i w dolinie naszego życia. Kiedy znajdziemy się w dolinie. A prawda jest taka, że nigdy nasze życie nie będzie tylko na samych górach. Będą okresy gór i dolin. Będziemy znajdować się w okresie gór i w okresie dolin. I też przeciwnik nasz będzie też chciał toczyć z nami bitwy i na górach, i w dolinach. W okresie tak zwanej naszej słabości. A Bóg chce się objawić w swojej chwale. I to Bóg chce dać spektakularne zwycięstwo nam także w okresie doliny. Czy kiedy znajdujemy się w ciemnej dolinie. Nie boję się, jak mówi Psalm 23, choćbym szedł ciemną doliną. Dlaczego? Bo Pan jest ze mną. Bo Pan jest ze mną. Bo mój Bóg nie jest Bogiem tylko gór, tylko fajnych okresów mojego życia. Ale mój Bóg jest Bogiem każdego okresu mojego życia. Również tego gorszego. Kiedy jest mi źle, może z samym sobą. On jest Bogiem. I zobaczcie, zwróćcie uwagę na to, że Bóg swej mocy, Bóg współdziałając z nami ku dobremu, w każdej sytuacji na ziemi najżyźniejsze obszary gdzie są?
dolinach. Góry nie są miejscami żyznych ziem. Doliny, tak. I dlatego też Bóg, chcąc dać nam spektakularne zwycięstwo w dolinach naszego życia, wielu z nas być może mogłoby już powiedzieć, że gdybyśmy chcieli spojrzeć na najtrudniejsze okresy naszego życia, mając je za sobą, że to często były najbardziej żyzne okresy naszego życia, w których Bóg dał nam zbierać owoce, taką owocność z tych okresów, jak z żadnych innych. Ja mogę sobie powiedzieć tak o moim życiu, patrząc na okresy, które były bardzo trudne dla mnie, gdzie mierzyłem się z depresją, gdzie nie chciało mi się żyć, bo miałem taki okres, który trwał około roku w moim życiu. Naprawdę nie chciało mi się żyć. Mierzyłem się nawet z myślami o samobójstwie, jako wierzący człowiek, jako wierzący już człowiek. Byłem w takiej depresji. Bóg wydawał mi się totalnie być odległy ode mnie. Nie wiedziałem, co jest grane, co się w ogóle dzieje. Moja wiara padała po prostu na łeb, na szyję, w dół, tak? A jednak, kiedy dzisiaj patrzę z perspektywy, kiedy Bóg mnie podniósł z tego okresu, to zobaczyłem, że w tym jednym z najtrudniejszych okresów mojego życia po czasie zobaczyłem, ile Bóg dobrego mi przyniósł. Że Bóg pracował w tym okresie mojego życia, on się stał bardzo owocny dla mnie. Bóg mnie wiele nauczył przez to. Wiele też wykształtował dobrych rzeczy przez to w moim życiu. Więc Bóg jest Bogiem gór i dolin i Bóg w naszych dolinach chce dawać nam wielkie zwycięstwo. Bóg chce przynieść owocność nawet w trudnych okresach naszego życia. Wielką owocność. Wielką owocność. Chcę, żebyśmy przeczytali dwa psalmy. Może najpierw psalm 84, który mówi o dolinie. Z tego psalmu 84 przeczytam wersety od 5 do 8. I czytamy tutaj tak, w nowym przykładzie. O, jak szczęśliwi są ci, którzy mieszkają w Twym domu i nieustannie Cię chwalą. O, jak szczęśliwy jest człowiek, który swą siłę ma w Tobie, a w sercu pragnienie, by wciąż być bliżej Ciebie. Taki, idąc doliną płaczu, potrafi zamienić ją w źródło, powodzeniem okrywa mu ją wczesny deszcz. Wciąż będzie doznawał posilenia, aż się zjawi u Boga na Syjonie. Jest to jeden z tych psalmów, który mówi o wierzącym człowieku, który przychodzi dolinę płaczu. Są takie okresy w naszym życiu, które można nazwać doliną płaczu. To jest bardzo ciekawe hebrajskie słowo. Ta dolina dosłownie nosi nazwę Dolinę Bacha. I ona może oznaczać z jednej strony dolinę płaczu, a z drugiej strony wyschniętą dolinę. I wyschniętą dolinę, i dolinę płaczu. Wyschnięta dolina to jest taka, która jest pozbawiona życia, której widzimy jakby żniwo śmierci, bo wszystko jest suche. Było życie, ale już nie ma. Dolina płaczu mówi o czymś, co napełnia duszę człowieka głębokim smutkiem, że chce się płakać, o jakimś bardzo trudnym okresie życia. I kiedy prorok Ezechiel ma wizję, w którym widzi cały Izrael i widzi tą wielką dolinę pełną wyschniętych kości, Bóg mówi do Ezechiela, się pyta, co ty widzisz. On mu mówi, co widzi. I wtedy co Bóg mu nakazuje? Bóg mu nakazuje mówić do tej wyschniętej doliny, aby ożyły kości. Więc nawet cały naród może się znaleźć w dolinie. Zbór może się znaleźć w pewnym okresie swojego funkcjonowania niejako w dolinie, kiedy przychodzi cały Kościół trudny okres. Ale tu jest też podany pewien wzór, jak my możemy przejść w zwycięski sposób tą okres doliny w naszym życiu. Jak szczęśliwi są ci, w 5 wierszu czytamy, którzy nieustannie Ciebie chwalą. I to jest pewien klucz. Szczęśliwi są ci, błogosławieni są ci, którzy nieustannie Ciebie chwalą. To znaczy się i w dobrym okresie naszego życia, i w złym okresie naszego życia. Dobrze i łatwo jest chwalić Boga, jak wszystko jest super. Ale kiedy się Tobie coś wali, kiedy doświadczasz bólu i cierpienia, wtedy uwielbiać Boga, to trzeba się nauczyć. Tego trzeba się nauczyć. To nie przychodzi już tak łatwo, tak naturalny sposób. Tego trzeba się nauczyć, żeby być kimś, kto nieustannie chwali Boga. Nieustannie. To tak jak Dawid w psalmie 34 mówił, że na moich ustach zawsze będzie Twoja chwała. Zawsze. W każdym czasie będę Ci błogosławić. A napisał ten psalm udając wariata, kiedy musiał ratować swoje życie, bo chciano go zabić. Ale pomimo tego on mówi, będę Ciebie chwalić. Będę Ciebie błogosławić w każdym czasie. To było jego wyznanie, to było jego postanowienie, to była jego decyzja i wybór. Szczęśliwi są ci, którzy nieustannie Ciebie chwalą. Szczęśliwy w wierszu 6 czytamy, jest człowiek, który swą siłę ma w Tobie. Który swą siłę ma w Tobie. W księdze proroka Izajasza, 40 rozdziale, od 27 do 31 wersetu, czytamy ten taki znany fragment, że ci, którzy ufają Panu, nabierają siły i zbijają się w górę na skrzydłach jak orły. Chłopcy i młodzieńcy idą, biegną i upadają, ale ten, kto ufa Panu, zbija się w górę. Nie mdleje i się nie męczy. Dlaczego? Bo jego siłą jest ufność Panu. W innym miejscu Izajasz mówi, że wasza siła leży w ciszy i ufności wobec Pana. Ale w tym fragmencie z Księgi Izajasza, gdzie jest powiedziane o tym, że ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, wiersz, który poprzedza te słowa, mówi o tym, że Izrael myśli o sobie, że ich droga jest zakryta przed Panem. To jest odpowiedź Boża na myśl Izraela, że ich droga jest przed Panem zakryta, że Bóg nie widzi ich życia, że Bóg nie widzi ich sytuacji, że Bóg nie widzi ich problemów. Takie oni mieli myśli. I czasami my też mamy takie myśli, przychodzą do nas takie myśli, kiedy nam się wydaje, że gdzie jesteś, Boże? Dlaczego to się dzieje w moim życiu? Dlaczego tamto się wydarzyło w moim życiu? Dlaczego te rzeczy mają dopust do mojego życia? Trudne, które przynoszą nam ból i cierpienie czasami, którymi nie możemy się pogodzić. A jednak Bóg mówi, ci, którzy ufają Panu, nabierają siły. Nie myśl, że Twoja droga jest zakryta przed Panem, że Bóg nie widzi Twojej sytuacji czy naszej sytuacji, że Bóg nie widzi tego, co my przechodzimy. Bóg widzi. Bóg widzi. Ci, którzy ufają Panu, nabierają siły. Ci, którzy ufają Panu. I dalej czytamy w wierszu 6. A w sercu mają pragnienie, by wciąż być bliżej Ciebie. W sercu mają pragnienie, by wciąż być bliżej Ciebie. Czy tak dosłownie tam jest powiedziane, że ich w sercach są drogi pielgrzymki do Jeruzalem. Bo w Jeruzalem była świątynia. Czyli, że w sercu oni mieli pragnienie, żeby przebywać w Bożej obecności, żeby być blisko Boga. Stąd jest to tłumaczenie w tym nowym przykładzie. A w sercu pragnienie, by wciąż być bliżej Ciebie. Taki człowiek, tak? Taki, który nieustannie chwali Boga, który swą siłę ma w Bogu, nie w sobie, a w sercu nosi pragnienie, by wciąż być bliżej Ciebie. Taki człowiek, idąc doliną płaczu, idąc doliną płaczą, potrafi zamienić ją w źródło. Powodzeniem okrywa mu ją wczesny deszcz. Taki człowiek. Idąc doliną płaczą, idąc wyschniętą doliną, tak jak Ezechiel zobaczył tą dolinę pełną wyschniętych kości i Bóg się pyta, i co ty z tym zrobisz? A on mówi, nie wiem, Panie, Ty wiesz. Bo ja nie wiem, co zrobić. A Bóg mu mówi, to ty zrób tak. Wzywaj Bożego Ducha. Zacznij wzywać Bożego Ducha, aby tchnął życie w te kości. Ezechiel znalazł się w Dolinie Płaczu, bo tam można było się załamać, widząc stan Izraela, w jakim jest położeniu. Tak, że przed Bogiem Izrael jest jak martwe, wyschnięte od dawna kości. Że jest to Dolina Śmierci. A Bożym zamysłem jest wprowadzić życie w Dolinę Śmierci, bo Bóg jest Bogiem życia, który kocha życie, tak? I dlatego nie tylko to, co Bóg chce uczynić, sam czyni przez Ezechiela, ale nakazuje Ezechielowi uczestniczyć w tym procesie. Chce to dzieło dokonać przez Ezechiela. Nakazuje jemu mówić do tych wyschniętych kości, żeby się ze sobą sprzęgnęły i połączyły się w ciała. I one to zaczęły robić, tak? Te kości się połączyły w ciała, ale dalej w nich nie było życia. I dalej się pyta w tamtej wizji Bóg Ezechiela, co masz dalej robić? On mówi, nie wiem znowu, tak? Nie wiem. Ale Bóg mu odpowiada, co on ma dalej robić. Mów dalej, wołaj do tchnienia życia, do Bożego Ducha, aby tchnął Ducha w te ciała. I zaczął to robić i przyszło życie, tak? I tu mamy podobną sytuację, że taki człowiek, który nieustannie chwali Boga, który swą siłę ma w Bogu przez ufność pokładaną w Bogu, idąc doliną płaczu, potrafi. Potrafi zamienić ją w źródło. Czyli w miejscu wyschniętym, w miejscu, gdzie jest smutek, potrafi przynieść życie, bo źródło przynosi życie, tak? Powodzeniem okrywa mu ją wczesny deszcz, czyli Boże błogosławieństwo przychodzi jak ten wczesny deszcz i okrywa dolinę. To jest ta owocna dolina. Okazuje się, że dolina jakiegoś trudnego okresu w naszym życiu dzięki Bogu i z Bogiem potrafi się stać dla nas niezwykle owocną doliną. Że z trudnego okresu życia, z trudnego czasu czy miejsca w naszym życiu potrafi przyjść wiele błogosławieństwa dzięki Bogu. Dlatego, że ufamy Jemu. Jeszcze jeden psalm, fragment z psalmu 42. Pięć tęsknoty za Bogiem nosi ona taki tytuł. I czytamy tutaj tak, od drugiego wiersza. Tak jak jeleń pragnie wody ze strumienia, moja dusza garnie się do Ciebie, Boże. Moja dusza pragnie Boga, żywego Boga. Kiedy wreszcie przyjdę i zjawię się przed Jego obliczem? Oto łzy są mi chlebem za dnia oraz nocą, bo pytają mnie co dzień, no to gdzie ten Twój Bóg? Tak, pamiętam. I ze łzami wspominam te chwile, kiedy w wielkim tłumie chadzałem do domu Bożego, a lud świętował radośnie i wyrażał swą wdzięczność. To jest, ten psalm wyraża uczucia, przeżycia człowieka, który jest w dolinie płaczu, który znalazł się w dolinie płaczu, a pamięta czas wielkiej radości w swoim życiu. Pamięta czas, kiedy był na wyżynach, kiedy wchodził do świątyni pośród tłumu ludu Bożego i doświadczał wspaniałego czasu. A teraz mówi co? Teraz widzi ludzi, którzy drwią z niego, no to gdzie jest ten Twój Bóg? No gdzie On jest? I on sam mówi, kiedy wreszcie przyjdę i zjawię się przed Jego obliczem? Tęskni za Bogiem, to znaczy się, że nie doświadcza tej bliskości Bożej, jak o jakiej kiedyś wspomina, którą wie, zaznał jej i pamięta ją, jak był wspaniale. Ale w wierszu szóstym mówi tak, dlaczego rozpaczasz, ma duszo? Dlaczego drżysz we mnie? Ufaj Bogu, jeszcze będę Go wielbił. On moim wybawieniem i On moim Bogiem. Moja dusza omdlewa we mnie, dlatego wspominam Cię ziemi Jordanu ze szczytów Hermonu z gór Misar. Pan za dnia okazuje swą łaskę, w nocy nucę Mu pieśń i modlę się do Boga mego życia. Mówię do Niego, moja skało, dlaczego o mnie zapomniałeś? Dlaczego muszę chodzić zasępiony, znosić ucisk ze strony wroga? Przeżywa trudny czas w swoim życiu, tak? Dlaczego o mnie zapomniałeś? Ma takie odczucie, że Bóg jakby o nim zapomniał, że jest gdzieś daleko. Dlaczego chodzi zasępiony? I znowu niczym refren powtarza te słowa. Pomimo moich pokruszonych kości, ubliżają mi nieprzyjaciele, mówią do mnie co dnia, no to gdzie ten Twój Bóg? Ale on mówi tak, dlaczego rozpaczasz, ma duszo? I dlaczego drżysz we mnie? Ufaj Bogu, jeszcze Go będę wielbił. On moim wybawieniem i On moim Bogiem. Ten psalmista daje nam pewną niezwykle mądrą radę. Kiedy jest nam źle, kiedy wydaje się nam, że naszym chlebem, naszym pokarmem stał się płacz, kiedy przechodzimy ciemną dolinę, wtedy, jak refren warto powtarzać sobie te słowa. Tak jak ten psalmista mówi sam do siebie. Sam siebie buduje, sam siebie zachęca. Dlaczego rozpaczasz, ma duszo? Dlaczego drżysz we mnie? To znaczy, że jego dusza była w stanie rozpaczy i drżenia. Ale mówi tak, ufaj Bogu. Ufaj Bogu, bo jeszcze go będę wielbić. Ileż nadziei jest w tych słowach. Ufaj Bogu, bo jeszcze będę go wielbić. Ufaj, że kiedy nad twoim niebem są ciemne chmury, to nie będą one wiecznie. Wyjdzie słońce. Przyjdzie dzień, że to słońce wyjdzie. Skończy się zła pogoda. Wczesny deszcz Bożym błogosławieństwem, powodzeniem znowu okryje dolinę, w której jesteśmy. I ta dolina, która może być doliną płaczu, która może być wysłą doliną, zamieni się w dolinę tryskającą życiem, kwitnącą życiem, obfitującą, pełną owocności i plonu wszelakiego. Kiedy Józef w Starym Testamencie miał sny, to był na wyżynach. O, będę królować, wszyscy będą mi się kłaniać, wszyscy będą uznawać mój autorytet i potęgę. Chwalił się tymi snami. W snach był na wyżynach. Bóg objawiał mu zamysł Boży względem niego. Bóg go na tych wyżynach chciał widzieć. Ale okazało się, że żeby droga na wyżyny społeczne wiodła przez niziny społeczne. Przez długie lata. Można powiedzieć, że w życiu Józefa przez długie lata, przez długie 14 lat musiał być w dolinie, przechodzić niziny społeczne jako niewolnik i jako więzień. Zanim znowu go Bóg wywiódł na wyżyny. Ale co chcę z jego historii przywołać? Kiedy Bóg już go wyniósł, kiedy Bóg go wyprowadził z tej doliny w jego życiu, to też mówi nam o tym, że Bóg nie jest Bogiem, który nas tak będzie prowadzić, że nas w naszym życiu żadne doliny po drodze nie spotkają. Nie. Ale Bóg w dolinach będzie z nami. Choćbym szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Pan jest ze mną. I widzimy Józefa w jego życiu, gdzie mamy to świadectwo, czy kiedy był w domu Potifara, czy był w więzieniu, mamy to świadectwo, że Pan był z nim. Ale kiedy został już wyniesiony i został władcą Egiptu, drugim po Faraonie, i dostał żonę i urodziły mu się dzieci, to jakie imiona nadał swoim synom, wiele mówią. Wiele znaczą. I przeczytam wam ten fragment z 41 rozdziału, którym czytamy tak. Asenat, córka Potifery, kapłana z On, urodziła Józefowi dwóch synów. Od 50 wiersza czytam. Pierworodnemu dał na imię Manases, bo jak powiedział, Bóg mi pozwolił zapomnieć o wszelkiej mej udręce i o całym domu mego ojca. To imię wiele mówi o Józefie i o tym, co przeżywał i przeżywa. Przez długie 14 lat musiał znosić rozłąkę, poniżenie, upokorzenia, niesprawiedliwość na sobie, ucisk. Ale kiedy Bóg go wywiódł, nadał imię swojemu pierworodnemu synowi, Bóg mi pozwolił zapomnieć. To znaczy się, że musiał długo pamiętać i boleśnie być może odczuwać ten trudny czas. Ale Bóg pozwolił mi zapomnieć o wszelkiej mej udręce. O wszelkiej mej udręce i o całym domu mojego ojca. A co doświadczył w domu ojca? Zdrady braci. Ich nienawiści. A jednak Bóg pozwolił mu zapomnieć. I czytamy, że potem drugiemu zaś dał na imię Efraim, bo jak powiedział, Bóg sprawił, że wydałem owoce w kraju mej niedoli. Bóg sprawił. Dosłownie imię Efraim oznacza podwójny urodzaj. Podwójny urodzaj. kiedy znajdujemy się w krainie niedoli, Bóg jest tym, który chce sprawić, że wydamy owoce w miejscu naszej niedoli. To jest ta dolina, tak? Dolina płaczu. Że Bóg chce sprawić, Bóg to sprawia, używając nas, że to przykre miejsce, ta dolina łez, ta dolina płaczu, to wyschnięta, ciemna dolina, gdzie widzimy ciemność, Bóg jest w stanie przemienić i przeobrazić niezwykle piękne miejsce w piękną dolinę. I tylko Bóg potrafi takie rzeczy zrobić w naszym życiu. Że nawet z tragedii Bóg jest w stanie wywieźć takie dobro, że jest w stanie przyćmić tym swoim pięknem i chwałą wszystko to, co się złego stało, tak? Bóg sprawił, że wydałem owoce w kraju mej niedoli. Bóg jest takim Bogiem, który chce to uczynić też w naszym życiu, kiedy w naszym życiu się zdarzają doliny. Kiedy w naszym życiu doświadczamy dolin. Czytałem taką historyjkę o pewnym człowieku, który codziennie nosił wodę z jeziora w dwóch wiadrach. Jedno z wiader było doskonałe, w sensie było całe i tak dalej, a drugie miało na sobie rysę. I kiedy ten człowiek wracał drogą do domu z tego wiadra z rysą, ta woda systematycznie uciekała. I on do domu donosił pół wiadra wody. I to wiadro myślało o sobie, że jest mu wstyd. Że to drugie może być dumne, jest idealne i osiąga w swoim życiu to, do czego zostało przeznaczone. A ja osiągam tylko połowę potencjału moich możliwości. Bo mam rysę, jest skaza na mnie. I pewnego dnia po dwóch latach to wiadro postanowiło porozmawiać ze swoim właścicielem. I mówi mu o tym, że jest mu ciężko, że jest mu wstyd, dlatego że właśnie jest rysa na nim. Ale wtedy ten człowiek odpowiedział tak: a czy zwróciłeś uwagę, że kwiaty rosną tylko po tej stronie ścieżki, którą wracamy do domu, po której ty ciebie niosę? Bo sadzę kwiaty, wiedząc o tym, że masz tą skazę i że woda, kiedy idę z tobą, z ciebie uchodzi. Posadziłem kwiaty po tej jednej stronie, które cieszą mój dom, kiedy mam je w domu i tak dalej, cieszą moje oczy, kiedy idę tą drogą, bo wiem, że masz tą skazę. I wiadro nagle okazało się być zaskoczone czy zdziwione, bo nie przyszło mu na myśl nigdy, że nawet pomimo skazy może przynosić coś pięknego. Morał tej historyjki jest taki, że my również jesteśmy ludźmi pełnymi wad. I możemy czasami patrzeć na innych. Ten to tak, ten to jest idealny, ten to przynosi pełny potencjał, a ja cóż, ja nie jestem taki wspaniały. Ja mam swoje wady i tak dalej. Ale Bóg jest Bogiem, który pomimo to potrafi użyć nas w naszych niedoskonałościach. I nawet nasze niedoskonałości mogą przynieść mu chwałę. Mogą przynieść jakąś owocność. Nawet w dolinie możemy być bardzo owocni. A często nawet się okazuje, że w dolinach jesteśmy jeszcze bardziej owocni niż w innych obszarach naszego życia. Kończąc. Bóg jest Bogiem każdego obszaru naszego życia. I być może, kiedy o tym mówi, gdybyśmy chcieli sobie przypomnieć, to wielu z nas może powiedzieć, że pamięta czasy gór w swoim życiu i też czasy dolin. I być może, kiedy wspomnisz czasy trudne dla twojego życia, te takie obrazowe doliny, to jesteś w stanie dzisiaj wydać świadectwo, ile dobrego Bóg ci z tego okresu przyniósł. Bóg to sprawił, bo Bóg we wszystkim współdziała ku dobremu z tymi, którzy Go miłują. I dzisiaj możemy odczuwać wdzięczność za to, co Bóg czyni. Jak to dobrze, że On jest Bogiem nie tylko wtedy, kiedy nam się wszystko dobrze układa, Ale On jest naszym Bogiem także wtedy, kiedy nam nie idzie wszystko tak, jakbyśmy chcieli, jakbyśmy sobie życzyli. I że On również tam chce objawić nam swoje panowanie. Że nawet w naszych niedoskonałościach, nawet w trudnych okresach naszego życia, On jest cały czas Panem. I być może dzisiaj jesteśmy gdzieś na górach. Czujemy, że w naszym życiu wszystko rośnie. Czujemy się mocni, silni, nasz potencjał. Czujemy, że jest wykorzystywany. Czujemy satysfakcję i spełnienie w naszym życiu. Ale być może ktoś z nas dzisiaj mógłby bardziej powiedzieć, że czujesz się bardziej być w dolinie swojego życia. Czujesz się bardziej być jak to wiadro ze skazą, niż to wiadro idealne. I wtedy dla ciebie szczególnie jest to słowo. Dla nas jest to ta rada, która płynie z psalmów. Nieustannie go chwalmy. Nieustannie. Ćwiczmy się w tym, doskonalmy się w tym, rozwijajmy się w tym, żeby rozwijać się w uwielbieniu Boga, żeby chwalić Go w każdym czasie. Nawet wtedy, kiedy trzeba się poniekąd zmusić, zdyscyplinować, bo chce się nam płakać. Nawet wtedy uwielbiać Boga, skoncentrować się na tym, żeby Go chwalić, bo chwalenie, uwielbienie Boga zmienia perspektywę na wszystko w naszym życiu. Że nawet kiedy jest nam trudno, pomimo to ufać Panu. Pomimo jakichś trudnych sytuacji, które mogą przynosić nam jakiś poziom bólu, czy cierpienia, czy płaczu, mimo to wielbić Go, pomimo tego, że nie rozumiemy czasami pewnych rzeczy, pomimo to ufać Bogu i pomimo to dalej Mu wierzyć. Na przykład modliliśmy się w zeszłym tygodniu o tego chłopaka z pracy. On zmarł. Pomimo naszej modlitwy zmarł. I w jaki sposób to przeżywam, tak? Że taki młody chłopak. I że walczyliśmy o jego życie przez modlitwę. Ale nie wiem, nie rozumiem tego do końca. Czasami możemy mieć świadectwo wysłuchanej modlitwy, a czasami tu trudno powiedzieć, czy Bóg nas wysłuchał, czy nie. Ale pomimo to chcemy ufać Bogu. Pomimo to ufam Bogu, że wcale nie jestem pewny, czy Bóg nie wysłuchał naszej modlitwy. Bo tego nie wiemy. Po ludzku życie tego chłopca się skończyło. Ale nie wiemy, co się działo i co Bóg mógł czynić. Być może jest w niebie w tej chwili. I tak naprawdę prowadzi prawdziwe życie. W tej chwili. Tego nie wiemy. Wiecie, wczoraj zdechł nam króliczek. Malutki króliczek. Mieliśmy go niecały miesiąc. I taki był kochany, taki był słodki. I można powiedzieć, że to jest tylko królik. Ale pierwszy raz jakieś stworzenie umarło na moich rękach. Konał w bólu, widziałem, krzyczał ten mały króliczek, taki słodziutki, taki kochany on był. I wiecie, niby tylko królik, można powiedzieć, ale dla mnie pierwszy raz właśnie umierało jakieś stworzenie na moich rękach, do końca, będąc na moich dłoniach. I byłem tym poruszony, jestem poruszony. A wiecie co? Nawet się modliłem o tego królika. Bo nagle, ni stąd, ni zowąd. Było wszystko dobrze i w 15 minut umarł. Jakiś atak, jakaś choroba, nie mam pojęcia. I chociaż, wiecie, ja wierzę, że Bóg kocha wszelkie życie i nawet się o tego królika modliłem. Że taki mały, że szkoda, ale umarł. A pamiętam sytuację, kiedy nie tylko ja, ale wielu ludzi modliło się o pewnego chłopca, który miał na imię Dawid, miał 13 lat i miał raka zboże w czczewie. Ile ludzi się modliło o niego? Ile ludzi? Kiedy się dowiedziałam, że on umarł, ja nie chciałam przyjąć tego do wiadomości. Nie chciałem się pogodzić z tą myślą. I przez dłuższy czas nie byłem w stanie się w ogóle modlić. Przez miesiąc czy ileś nie byłem w stanie się w ogóle modlić. Po co? Po co? Jaki jest tego wszystkiego sens? Znalazłem się jakby w takiej dolinie mojego życia, kiedy wszystko jakby straciło, może nie wszystko, ale modlitwa dla mnie straciła sens. Dlaczego wołać? Dlaczego się modlić? Kiedy i tak śmierć wygrywa. Ale kiedy patrzyłem na tego króliczka, na to, jak on w konwulsjach umiera, to Wiecie, taka we mnie nienawiść do śmierci się rodziła. I wyobrażam sobie, co czuje Jezus, kiedy spotyka się ze śmiercią i on tą śmierć pewnego dnia totalnie zniszczy. Raz na zawsze się z nią rozprawi. Nigdy nie będziemy widzieć żadnego stworzenia, żadnego człowieka, który umiera. Już nigdy więcej. Ale pomimo tego doświadczenia, że gdzieś tam jest mi ciężko z tego powodu wiedzieć, że ten chłopiec umarł, pomimo naszej modlitwy, że czasami są takie sprawy, o które się modlimy i nie ma odpowiedzi, takie jakbyśmy sobie życzyli, czy chcieli, oczekiwali, pomimo to warto ufać Bogu. Że może nie zawsze się wszystko układa po naszej myśli, ale Bóg jest dobry, jest naprawdę dobry i On zwycięża. I On daje nam od niej zwycięstwo nawet w naszych porażkach, w modlitwie czy jakichkolwiek innych porażkach. On daje nam od niej zwycięstwo przez to, że ufamy Mu pomimo wszystko. Chociaż nie rozumiemy wielu rzeczy, nie rozumiemy, dlaczego one się stały, to chcemy Mu ufać. A też chcę powiedzieć nam, że nawet jeśli my nie jesteśmy w dolinie, to jesteśmy jak uczniowie na górze przemienienia. Bóg chce nas posyłać do ludzi, którzy są w dolinach. To jest też naszym przeznaczeniem, to jest częścią naszego powołania. Że Bóg chce nas posłać do ludzi, którzy są w dolinie płaczu, którzy są w wyschniętej dolinie, w ich życiu panuje śmierć. I Bóg chce przez nas objawić swoje panowanie, chce sprawić, żebyśmy byli tymi, którzy idą z doliną płaczu, niekoniecznie naszą osobistą doliną płaczu, ale idąc w życie ludzi, którzy przechodzą swoją dolinę płaczu, że my też potrafimy przemienić ją w źródło. Że potrafimy skierować słowo pociechy, które przynosi życie. Które sprawia, że człowiek, który jest załamany, dostrzega na nowo promienie nadziei, że przez jego jakby niebo zasłonięte nad nim chmurami zaczyna się przebijać promienie słońca, które wnoszą nadzieję, ożywczą nadzieję do jego życia. Że to jest naszym powołaniem, że Bóg nie chce, żebyśmy byli ciągle na górach i doświadczali wspaniałości Pana. Bóg chce, żebyśmy byli na górze przemienienia, żebyśmy doświadczyli Jego chwały, ale potem stamtąd chce nas przenieść z powrotem w dolinę, tam gdzie są potrzebujący ludzie. Żebyśmy przemieniali też ich doliny, te, w których zaczynają bić źródła. Źródła, które przynoszą życie. A deszcz wczesnym powodzeniem zacznie okrywać życie tych ludzi. Za naszą sprawą. Za naszym użyciem. Tak jak Ezechiela. Że my będziemy z tych, którzy będą wołać do Bożego Ducha, żeby tam, gdzie panuje śmierć, przyszło życie. Przyszło życie. Powstańmy do modlitwy. Módlmy się. Jeśli ty dzisiaj jesteś w takim miejscu, że sam może potrzebujesz tego, żeby Bóg ci pokazał, że jest Panem w twojej dolinie, że chcesz sobie to jeszcze bardziej uświadomić i chcesz ufać Mu, chcesz Go chwalić, chcesz Go w Niego wierzyć, że On jest w stanie, być może długoletni, trwający okres doliny w twoim życiu, że ten czas kiedyś się skończy. On cię wywiedzie z tej doliny, a jeśli jesteśmy w dolinie, to On jest z nami w tej dolinie, bo jest Bogiem też dolin naszego życia, dolin, które są trudne dla nas. Panie, dziękujemy Ci za wielką Twoją łaskę, że Ty jesteś Panem, nie jakichś fragmentów naszego życia, ale całego naszego życia i że jesteś Panem każdego obszaru, każdego miejsca w życiu, w którym człowiek się może znaleźć. I dziękuję Ci za te wszystkie miejsca trudne w moim życiu, za moje doliny, za doliny nas wszystkich, których okazałeś się Panem i dałeś nam od niej zwycięstwo. Że wyszliśmy zwycięsko z naszych dolin. One nas nie pogrążyły w depresji, która nas zabiła, ale mogliśmy wyjść z tych dolin zwycięsko i dzisiaj one przynoszą owoc w naszym życiu. Jeśli ktokolwiek z nas jest dzisiaj w dolinie i może się czuje pogrążony, może się czuje, że tak naprawdę dusza chce płakać, to Panie, Ty masz dzisiaj dla nas słowo pociechy i słowo pouczenia. Że możemy Ciebie chwalić pomimo wszystko. Możemy Tobie ufać pomimo wszystko. Możemy wierzyć w Ciebie pomimo wszystko, co się dzieje wokół nas. Bo nigdy ten, kto ufa Tobie, nie będzie zawiedziony. Nawet jeśli nasze oczekiwania czasami się nie spełniają. Nawet jeśli nasze oczekiwania nie zawsze się spełniają. Ale ten, kto ufa Tobie, nigdy nie dozna zawodu. na Tobie nie można się zawieść. Czasami owszem, możemy się rozczarować tym, co czynisz w naszym życiu, bo nie tak byśmy to sobie wyobrażali. Ale Ty zawsze czynisz to, co najlepsze. Zawsze. Dlatego, Boże, posilaj nas dzisiaj, bo dozna pociechy ten, kto ufa Tobie. Dozna pociechy, dozna podniesienia ten, kto ufa Tobie, nawet będąc w dolinie. I nawet gdybyśmy mieli być w depresji, zapłakani, bez nadziei i tak dalej, to Ty przychodzisz, by nas podnieść. Ty przychodzisz, żeby nas podnieść i przemienić trudne okresy naszego życia w owocujące doliny. Dziękuję Ci za to, że Ty swoją mocą potrafisz, co udowodniłeś na krzyżu Jezusa Chrystusa, największą tragedię ludzkości zamienić w największe zwycięstwo ludzkości. I nasze tragedie jesteś w stanie przemienić w błogosławieństwo, przynoszące nam pełnię Twojego błogosławieństwa. A też proszę Cię, Panie, abyś Ty dawał nam Twoje serce. Abyś nas też dzisiaj pouczał, żebyśmy widzieli ludzi wokół nas, którzy są w dolinie. Są w dolinie płaczu i wyschniętej dolinie, dolinie śmierci. Że Ty nas posyłasz do nich, abyśmy my przynieśli życie. Że posyłasz do nich, żebyśmy wzywali Bożego Ducha, aby tam, gdzie jest śmierć, znowu zawitało życie. Znowu powstało życie. Że tam, gdzie jest wszystko wyschnięte, że tam mogą znowu wybić źródła. Źródła, które zaczną sprawiać, że życie wokoło na nowo zacznie się budzić. I wyschnięta dolina zamieni się w znowu okrytą wieloróżnymi, bogatymi, pięknymi kwiatami i wszelką rodzaju roślinnością. Na wszelki dobry owoc, który przynosi plon. Dziękuję Ci, że Ty nas posyłasz. Że Ty nas posyłasz do tych ludzi, którzy w tym mieście i okolicach. Wielu z nich być może przeżywa straszne tragedie i są w dolinie płaczu, ale Ty dałeś nam słowo pociechy, która jest ponad śmierć. Ty dałeś nam Ducha Świętego, Ducha Pocieszyciela, który sprawia, że możemy podnieść i ożywić tych, którzy są martwi i podnieść, dać ożywcze słowo tym, którzy już nie widzą żadnej nadziei, bo jest w Tobie nadzieja. Tobie jest pewna nadzieja. Bądź wywyższony, Panie. Tobie chwała. Dziękujemy Ci. Amen.